Drodzy Państwo, gościem Radia Maryja w rozmowach niedokończonych jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, kierownik Katedry Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witam serdecznie. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, drogi ojcze Grzegorzu, i szczęść Boże wszystkim Państwu zgromadzonym przed radioodbiornikami i słuchający Radia Maryja, któremu gratulujemy z całego serca tak wielkiego, niezwykłego sukcesu, naprawdę opatrznościowego dla Kościoła w Polsce, dla narodu polskiego, także dla Rzeczypospolitej Polskiej, że telewizja Trwam jako jedna z największych telewizji katolickich świata uzyskała od dzisiaj miejsce na multipleksie cyfrowym i może nadawać właśnie z pomocą bardzo świetnych środków technicznych. Bardzo serdecznie się cieszymy, gratulujemy i życzymy cudownego błogosławieństwa Bożego w dalszym ciągu.
Bardzo dziękujemy. Księże profesorze, nasze spotkanie dzisiaj to kontynuacja tego z 5 stycznia. Wspominaliśmy już o tym w rozmowach po godzinie 18:15. Filozofia miłosierdzia Boga w myśli błogosławionego Michała Sopoćki, kapłana. Mówiliśmy wtedy o stworzeniu świata, dzisiaj o odkupieniu. Odkupienie, myślimy o mowie pożegnalnej, bo tak rysowaliśmy naszą rozmowę. Mowa pożegnalna w Wieczerniku, modlitwa arcykapłańska i cierpienie Jezusa w Ogrójcu. Jeżeli mogę prosić księdza profesora o wprowadzenie też w nasze rozmowy, by później podjąć z naszymi słuchaczami rozmowy.
Bardzo serdecznie dziękuję drogiemu ojcu Grzegorzowi i wszystkim Państwu za to właśnie, za ten czas, mam nadzieję, dla nas wszystkich błogosławiony. Rzeczywiście jest to myśl zaskakująca naprawdę swoją głębią, trafnością, a przede wszystkim inspiracją Ducha Świętego. I właśnie chcielibyśmy rzeczywiście rozpocząć od takiego słowa wstępnego do problematyki miłosierdzia Bożego w tajemnicy odkupienia, a następnie omówić te zagadnienia, które już ojciec Grzegorz był uprzejmy naszkicować. Wielkim dziełem miłosierdzia Boga w Trójcy Świętej Jedynego jest stworzenie człowieka i świata jako wyprowadzenie bytów z nicości i powołanie ich do istnienia. Ale według księdza Michała Sopoćki, błogosławionego apostoła miłosierdzia, największe miłosierdzie Boże okazało się dopiero przy odkupieniu przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Boga człowieka. Grzech bowiem postawił rodzaj ludzki niżej nicości, dlatego podniesienie go z tej największej nędzy i napełnienie nową świętością wymagało największej mocy i potęgi, którą Chrystus, według błogosławionego Michała, jako jedyny pośrednik u Boga okazał w swoim nieskończonym miłosierdziu, i to jako arcykapłan, nauczyciel i król, czyli poprzez ofiarę krzyża, nauczanie i sprawowanie władzy. I tutaj co ciekawe, jeżeli zestawimy tę myśl księdza Michała Sopoćki z głównym pytaniem nowożytnej filozofii i nowożytnych ideologii, to zauważamy, począwszy od reformacji, która w samym centrum swojej myśli ustawiła problematykę usprawiedliwienia, czyli jest to pytanie o to, jak zdobędę zbawienie. Później ta problematyka pojawiła się ta sama, ale pod różnymi postaciami. Wyzwolenia, pytania o wolność, pytania o wieczne błogosławieństwo i padły różne odpowiedzi, zarówno ze strony liberalizmu, kapitalizmu, socjalizmu, nazizmu, czy także dzisiaj neomarksistowskiego trendu ideologicznego w postaci ideologii płci, nazywanej także ideologią gender, czyli genderyzmu. I chodzi tutaj o to, że żadna z tych tendencji czy koncepcji, czy właśnie prób dania odpowiedzi na pytanie o to, co usprawiedliwi, czy kto wyzwoli człowieka z jego troski ziemskiej, nie dała prawdziwej odpowiedzi poza właśnie tą, którą uzyskaliśmy od Jezusa z Nazaretu. Ale nie sposób tego wieczoru, myślę, że może w dyskusji nam wyjdą te zagadnienia. Ja tylko teraz będę to napięcie pomiędzy nauką Kościoła o miłosierdziu Bożym, wyrażoną tutaj tym wspaniałym traktatem Miłosierdzie Boga w jego dziełach błogosławionego księdza Michała Sopoćki, a później w dyskusji możemy sobie to rozszerzyć. Święty Tomasz z Akwinu naucza, iż do zadań pośrednika należy złączyć i zjednoczyć. W przypadku Jezusa jako pośrednika chodzi o wyświadczenie nieskończonego zadośćuczynienia za obrazę nieskończenie świętego majestatu Boga Stwórcy w celu wysłużenia łaski na nowo, którą człowiek rajski utracił przez grzech. Jako arcykapłan składa ofiarę na krzyżu, całkowicie w sensie boskim i ludzkim dobrowolnie i z miłosierdzia, jak uczy ksiądz Michał. Ofiara ta ma oddać cześć Bogu, zadośćuczynić za zniewagę, przebłagać za grzech i pojednać ludzi z Ojcem, darując całemu stworzeniu poprzez mękę i śmierć z pobudek nieskończonego miłosierdzia nieskończony skarb zasług, i to wszystkim ludziom. I tutaj ponownie zauważamy, że kwestia rozumienia pośrednictwa między Bogiem a człowiekiem, jak to zostało naprawdę przeróżnie zinterpretowane. W reformacji, tak jak wiemy, że za to pośrednictwo odpowiada nawet zły duch. W liberalizmie wolność niedookreślona. W kapitalizmie tym pośrednikiem jest kapitał. W socjalizmie państwo socjalistyczno-komunistyczne. W nazizmie państwo III Rzeszy Niemieckiej. W neomarksizmie czy genderyzmie zaspokojenie popędu seksualnego. A więc widzimy, jakie tutaj są przepaści pomiędzy tymi stanowiskami, między nauką katolicką o pośredniku, o Chrystusie jako pośredniku, a tymi różnymi stanowiskami w nowożytności. Chrystus jako nauczyciel prawdy naucza słowem jego dobrej nowiny, Ewangelii, ale też i dobrym przykładem, a dokładniej pisze błogosławiony apostoł miłosierdzia przykładem wszystkich cnót, by oświecić umysł zaćmiony przez grzech i umożliwić człowiekowi jako istocie rozumnej doskonałe poznanie prawdy. To poznanie Chrystusa jako Syna Bożego jest wlane, czyli podarowane wraz z łaską Chrystusa każdemu ludzkiemu rozumowi. Dlatego też nauka Chrystusa charakteryzuje się wzniosłością, głębokością, prostotą, jasnością i pięknością. I nieprzypadkowo, pisze ksiądz Michał, wywoływała u słuchaczy zdumienie i wzbudza jeszcze dzisiaj podziw czytelników, ponieważ tylko Chrystus jest prawdą i tylko jego nauka jest prawdziwa. I tutaj ponownie, jeżeli odniesiemy te myśli księdza Sopoćki do współczesnej koncepcji nauki, której ani fundamentem, ani istotą, ani celem nie jest prawda, lecz po prostu ideologie, i niektóre ideologie nowożytne dzielą, można podzielić tak generalnie, że stanowią syntezę prawdy i kłamstwa, jak na przykład idealizm hegelowski, czy marksizm marksowsko-engelsowski, czy jeszcze nawet ten komunizm leninowski, a także nawet nazizm niemiecki, on uważał, że istnieje synteza prawdy i kłamstwa. Ale mamy też i takie tendencje, które dążą do całkowitego wyeliminowania prawdy. Czyli jeżeli dąży się do wyeliminowania prawdy, to wiadomo, że opcją, o którą chodzi, jest kłamstwo, jako najwyższa opcja. I z tym niestety mamy do czynienia także w tej ideologii płci, w gender lub queer nazwanej. Nauczanie Jezusa obejmuje także wzmacnianie wolnej woli człowieka, ponieważ człowiek, posiadając ducha, posiada nie tylko w nim rozum, lecz także i wolę, jako władzę, poprzez którą, według błogosławionego Michała, istota rozumna odnosi się do swojego dobra. Poprzez przepełnienie miłością, by wzmocnić wolę osłabioną w jej drodze ku niebu, gdzie Bóg pragnie tylko szczęścia dla nas i Jego wola jest zawsze pełna miłosierdzia. W chrześcijańskiej formacji naszej wolnej woli chodzi o to, by była zdolna z miłości zachować przykazania Boga i dokonać uczynków z miłości, a dokładniej oddać się woli Bożej bez zastrzeżeń, co jest według księdza Michała najczystszą i najwznioślejszą formą miłości ku Bogu. I właśnie zauważamy tutaj ponownie taką główną różnicę pomiędzy rozumieniem wolności w myśli chrześcijaństwa katolickiego, gdzie chodzi o oddanie naszej wolnej woli całkowicie Bogu, by ją inspirował, kierował i kształtował. I wiemy, że ponieważ Pan Bóg jest absolutnie dobry, w związku z tym, jeżeli oddamy naszą wolę Panu Bogu, to Pan Bóg będzie nam dopomagać ukształtować ją według dobra. Natomiast w ideologiach nowożytnych, począwszy także od samej reformacji Martina Lutra, chodzi o ideologiczne oderwanie naszej wolnej woli ludzkiej od Boga, absolutnie wolnego i doskonałej wolności i świętej wolności Boga. I wtedy widzimy, że taka wolność jest skazana z gruntu na niewolę. Czy człowiek miłości, a więc taki, który realizuje swoją wolność w oparciu o zasadę miłości, może prosić Boga o ocalenie go przed jakimś cierpieniem? Ksiądz Sopoćko sądzi, iż można prosić Boga o odwrócenie utrapień i nieszczęść doczesnych, ale pod warunkiem, że wola nasza całkowicie poddaje się woli Bożej. A jaką powinna być relacja naszej ludzkiej wolnej woli do Pisma Świętego, tradycji, Kościoła i naszych przełożonych? Według błogosławionego Pismo Święte i tradycja, Kościół z całym swym skarbem praw, głos prawowitych w nim przełożonych, jest to objawiona wola Boża jako dar miłosierdzia Bożego, który powinniśmy według Niego kochać i spełniać sumiennie i w pełni przekonania ducha, że czynimy wolę samego Pana. I tutaj zauważamy współczesne tendencje ostatnich wieków, a mianowicie, dlaczego dokonuje się takiej negacji Biblii? Tak jak zauważamy nawet na naszej katolickiej ziemi, palona jest bezkarnie Biblia jako księga najświętsza. Czy negacja tradycji, czy negacja Kościoła, czy negacja autorytetu? Dlaczego to się dokonuje? Także i nierzadko w katolickiej Polsce. Dokonuje się tego ze względu na ich boskie pochodzenie. Bo skoro odrzuca się Boga, to odrzuca się wszystko to, co jest, czy powstało z Jego inspiracji. Czy wola Boża obejmuje tylko życie nadprzyrodzone, czy też i to ziemskie? Ksiądz Michał naucza, jak sam Kościół Święty, iż wola Boża obejmuje nasze życie przyrodzone i nadprzyrodzone. Zdrowie, różne zdarzenia, powodzenia i klęski, godzinę i okoliczności śmierci, stopień świętości i środki ku niej prowadzące. A zatem człowiekowi wolnemu, czyli każdemu, pozostaje jedyna wykluczająca się alternatywa. Albo kierować się wedle swej woli, albo, jak uczy ksiądz Michał, zdać się całkowicie na wolę Bożą we wszystkim. Nierzadko wola ludzka chce nawet w rzeczach nadprzyrodzonych nie cierpieć, nie doznawać pokus żadnych, nie poddawać się kierownictwu, a iść według własnego uznania, co nie jest właściwą drogą samorealizowania się ludzkiej wolności. Dlatego Jezusowi chodzi o wzmocnienie całego ducha człowieka i naturalnie całego ciała, a tym samym całej osoby ludzkiej jako rozumnej i wolnej. I uczy nas swoim bezgranicznym oddaniem woli Ojca, byśmy zaufali odwiecznej mądrości i Jego świętej woli, która jest dla nas miłosierdziem. Oto najprostsza i najkrótsza droga do świętości, podsumowuje ksiądz Sopoćko. Eliminacja więc lub wymieszanie życia nadprzyrodzonego i przyrodzonego, czyli życia Boga i człowieka i świata, to jest właśnie typowe dla naszych czasów. A przecież chodzi o to, żeby właśnie posiadając życie przyrodzone, dążyć do uzyskania wiecznego życia nadprzyrodzonego. Jezus jako król jest objawieniem władcy boskiego, jedynego źródła wszelkiej władzy, to znaczy zdolności i uprawnień do oddziaływania na zewnątrz, bo tak definiujemy władzę, a dokładniej na drugich ludzi oraz porządkowanie całego stworzenia. To On jest najwyższym prawodawcą, ustanawiającym prawa, a nie człowiek, którego stanowienie prawa dotyczy li tylko wyprowadzania prawa z istniejącego już w każdym człowieku prawa naturalnego, wpisanego w każdego człowieka jako stworzony podmiot prawa przez samego Boga. Jezus przyznał się przed Piłatem do tytułu króla i dlatego jest królem królów, zdobywając swoje królestwo w męce swojej i w znaku zbawczego krzyża. A zatem relatywizacja prawa, z którą mamy dzisiaj właściwie na co dzień do czynienia, w różnych systemach prawodawczych, także częściowo i w Polsce, i w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, jak słyszeliśmy ostatnio i w Belgii, w której jest bardzo wielu katolików, gdzie zdecydowano się na tak zwane prawo eutanazji dzieci, a przecież jest to zbrodnia. Eutanazja jest zbrodnią, czyli nie ma prawa do zbrodni, bo to byłaby sprzeczność. A dlaczego tak się dzieje? Skąd taka potężna relatywizacja prawa? Ona bierze się głównie z faktu, że u podstaw tej relatywizacji prawa stoi relatywizacja Boga jako najwyższego prawodawcy. I wtedy, jeżeli Pan Bóg przestaje być istniejący jako w świadomości wielu prawodawców współczesnego świata, to wiadomo, że dla takich prawodawców stanowionych, państwowych, istnienie człowieka nie ma żadnej wartości. I stąd też prawo czyni się właściwie prawem zbrodniczym, czyli zbrodnią utożsamia się z prawem, co jest po prostu niedorzecznością i sprzecznością. I dlatego nie można tego uznać za prawdę w aspekcie prawa. Zastanówmy się, drodzy Państwo, teraz nad miłosierdziem Jezusa w Jego mowie pożegnalnej w Wieczerniku. Na czym ono polega? Proces i drogę krzyżową Jezusa poprzedza miłosierna mowa pożegnalna, którą ksiądz Sopoćko dzieli w swym traktacie na trzy części. Zapowiedź upadku Piotra i nowe przykazanie, polecenie łączności z Chrystusem, testament pociechy oraz arcykapłańską modlitwę. W kolejnych częściach przedstawiony jest m.in. opis odejścia Jezusa do Ogrójca, by bezpośrednio przygotować się na mękę. Przybliżmy sobie te główne linie ostatniego spotkania wcielonego Syna Bożego z apostołami. A więc po pierwsze, zapowiedź upadku Piotra i nowe przykazanie. Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, powiedział Jezus. Na co Piotr odpowiedział: choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. A jednak Piotr zwątpił. Co więcej, zaparł się nawet pod przysięgą mistrza po tym, jak doświadczył zgrozy zdrady Judasza, pojmania i uwięzienia Jezusa przez Sanhedryn. Symbolika dwóch mieczy, które apostołowie przygotowali dla obrony Mesjasza, świadczyła według księdza Michała Sopoćki o niezrozumieniu słów Jezusa, także o ich lenistwie w rozumieniu nowiny mistrza, czyli o niezrozumieniu grozy złego ducha, który w uwięzieniu i ukrzyżowaniu Pana Boga na ziemi upatrywał jedynej szansy na odniesienie ostatecznego zwycięstwa nad Bogiem Stwórcą i Bogiem Zbawcą w osobie Jezusa z Nazaretu. Taki był bowiem szatański plan – unicestwić Pana Wszechrzeczy, do którego realizacji nie wystarczyła nawet suma potęgi tego, co ludzkie i ziemskie, o czym Jezus w swojej boskiej wszechwiedzy doskonale wiedział. Zło można przezwyciężyć tylko w ścisłej łączności z Bogiem. A dzisiaj bardzo często na tej płaszczyźnie panuje sceptycyzm, czyli zwątpienie. Po prostu wątpi się w to, że można poznać prawdę o Bogu, prawdę o człowieku i prawdę o złu także. Syn Boży daje apostołom nowe prawo. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. W starożytności wspólnotowość ludzi charakteryzowana była na przykład jakąś sentencją. Jezus za taki najważniejszy znak wyróżniający i rozpoznawczy jego uczniów uznał miłość wzajemną jako zasadę stanowiącą w myśli błogosławionego o sile społecznej, w której członkowie wspólnoty Kościoła są gotowi umrzeć jeden za drugiego. A zatem miłość chrześcijańska jest najważniejszą miarą rozwoju i miarą całego życia ludzkiego jako takiego. Ksiądz Michał Sopoćko pisze: jak silnie możemy kochać, jeżeli w człowieku kochamy Boga. Warunkiem zatem miłości drugiego człowieka i traktowania go bezwarunkowo jako bliźniego jest rozumna i wolna miłość Boga jako odwiecznej miłości. I tutaj znowu, jeżeli tę myśl błogosławionego księdza Michała skonfrontujemy z główną artykulacją ducha czasu w ostatnich wiekach, to zauważamy, że tak jak dla myśli chrześcijańskiej miłość jest najważniejszą i naczelną zasadą i życia, i wiary, i wszelkiego czynu, i myśli, i słowa, tak dla ducha czasu nienawiść jest jedynym i wyłącznym pryncypium tych takich głównych i najbardziej wpływowych kierunków filozoficznych. Po drugie, polecenie łączności z Chrystusem. Radą błogosławionego kapłana, apostoła miłosierdzia według księdza biskupa profesora Henryka Ciereszko z Białegostoku jest pozostać duchowo i trwać ustawicznie w Chrystusie, o co sam Jezus prosił apostołów w Wieczerniku. Wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Chrystus jest, jak pisze ksiądz Sopoćko, duchowym krzewem, który daruje swoim uczniom łaskę uświęcającą, troskliwość i miłosierdzie Ojca oraz gwarantuje im przynoszenie owoców. Dlaczego Chrystus jest tym kluczem? To pojęcie błogosławionego Jana Pawła II do Boga i nieba, ponieważ On jest czcią, chwałą i radością Ojca. W innym miejscu ksiądz Michał przywołuje słowo Pisma, które ukazuje Chrystusa w Jego samoświadomości. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Natomiast celem jest Ojciec Niebieski. Ksiądz Sopoćko napisze: nie ma dla mnie innej drogi do Boga, jak tylko przez łączność z Chrystusem, którą człowiek osiąga przez wiarę żywą, miłość gorącą i modlitwę ufną w miłosierdzie Boże. Ta ostatnia, czyli modlitwa, zanoszona do Ojca w niebie w imię Pana Jezusa, jest zarazem czynem i środkiem do wiecznego zjednoczenia z Bogiem, której jakby najcudowniejszym wyrazem jest rozgrzeszenie człowieka z grzechów, posiadające według świętego Augustyna większą moc aniżeli uczynienie największego cudu. I za tym też opowiada się oczywiście ksiądz Michał. I tutaj znowu zauważamy, drodzy Państwo, jakże bolesną tendencję nowożytnej myśli ludzkiej w dużej jej części, a mianowicie, że mamy do czynienia z premedytacją, określanym procesem odrywania myśli człowieka czy postawy człowieka i od Boga objawionego w Jezusie z Nazaretu. Czyli mamy do czynienia z procesem częściowej lub pełnej instrumentalizacji Chrystusa, będącej wspólnym mianownikiem nowożytnych ideologii filozoficznych. I to można pokazać zarówno w niemieckim idealizmie, w liberalizmie, kapitalizmie, czy socjalizmie, czy komunizmie, czy nazizmie, czy neomarksizmie, czy genderyzmie. Mamy ewidentnie do czynienia z odrzuceniem Chrystusa jako objawionego Stwórcy. Po trzecie, istotnym elementem mowy pożegnalnej Jezusa jest zapowiedź zesłania Ducha Pocieszyciela oraz przygotowanie miejsca w Królestwie Niebieskim dla wszystkich dzieci Bożych, osiągnięcie chwały przysługującej Zbawicielowi oraz krótkość czasu rozłąki. Jezus pociesza zgromadzonych w wieczorniku apostołów, że pomimo tych wszystkich cierpień, które nadchodzą, jednak to życie na ziemi nie jest takie długie i w związku z tym ta rozłąka z Nim nie będzie zbyt długotrwałą. Na ziemię dzięki odejściu w niebo wstępującego Chrystusa przychodzi Duch Święty jako sędzia, który wybawi z grzechów zniewolonego człowieka. I tym samym, według księdza Michała, rozpocznie się ruina królestwa szatana, twórcy grzechu świata. I tutaj, drodzy Państwo, znowu jakaś boleść, można tak powiedzieć, współczesnego ducha dotyka. A mianowicie mamy problem generalny z systematyczną satanizacją nowożytnej myśli, czyli z apoteozą upadłego ducha świata i czasu, z jaką żaden z innych wieków minionej historii ludzkości nie miał do czynienia. Może mowę pożegnalną ksiądz Michał porównuje do wulkanicznego wybuchu miłości Jezusa, ponieważ wszystko, co On w niej wypowiedział, jest wyrazem Jego miłości do apostołów i Jego Kościoła. Przechodzimy teraz do naszkicowania tej istoty miłosiernej modlitwy arcykapłańskiej, do prośby za siebie i apostołów oraz za wszystkich wiernych. Modlitwa arcykapłańska Jezusa jest według błogosławionego koroną i pieczęcią mowy pożegnalnej, której niejako prologiem jest wprost dziecięca miłość, ufność i uznanie Ojca w niebie, który wraz z nimi Duchem Świętym zaplanował dla stworzenia żywot wieczny, polegający na poznaniu Boga i oglądzie Boga jako celu wszystkich celów, nie tylko ludzkiego bytowania. To dlatego Jezus uwrażliwia apostołów na konieczność ochronienia człowieka przed grzechem i rozdwojeniem wewnętrznym, co przeszkadza lub wręcz uniemożliwia dotarcie do wiecznego celu istnienia. Eliminacja Boga, drodzy Państwo, z którą mamy do czynienia i jesteśmy konfrontowani także w naszym czasie i także w naszej katolickiej Polsce, relatywizuje naturalnie ducha modlitwy, bo modlitwa jest tylko wtedy zasadną, jeżeli istnieje Bóg. A jeżeli przekreśla się istnienie Boga, wymazuje się go z horyzontu ludzkiej egzystencji, to wtedy zatraca się wartość modlitwy. Jezusowi tak bardzo zależy na apostołach, ponieważ są oni własnością Ojca i mają z pozycji tego urzędu apostolskiego w rozważaniach księdza Sopoćki możliwość uświęcania innych poprzez Słowo Boże jako samą prawdę i samą miłość. A jako tacy apostołowie są posłami godnymi Syna i prowadzą człowieka do Pana Wszechrzeczy. I tutaj zauważamy, drodzy Państwo, tę konsekwencję, że jeżeli dokonuje się w jakiejś tam myśli czy w ludzkim duchu odrzucenie Pana Boga jako Stwórcy i jako Zbawcy, to wtedy naturalnie dokonuje się też proces konsekwentny zresztą odrzucenia apostołów i ich następców, czyli papieża i wszystkich biskupów. Błogosławiony ksiądz Sopoćko wskazuje na pomocników apostołów, to jest na kapłanów, jako chlubę wiernych. Określa ich mianem ojców i dobroczyńców swej duszy, ze względu na to, iż przynieśli światło prawdy Chrystusa i darzyli go nadprzyrodzonym życiem łaski. Tych to kapłanów, jak pisze błogosławiony apostoł miłosierdzia, świat bezbożny obrzuca oszczerstwem i wzgardą, a nawet prześladuje i uśmierca, co przecież dzisiaj jest dość powszechne. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jeżeli dokona się eliminacji Boga ze świadomości współczesnego człowieka, a ta prowadzi, jak zaznaczyliśmy, do eliminacji zasadności istnienia apostołów i ich następców, to wiadomo, że pomocnicy następców apostołów, czyli biskupów, to jest kapłani, też nie mają racji istnienia. Jezus wzywa dalej swoich uczniów do budowania jedności w Kościele, na wzór jedności pośród osób boskich i dlatego Kościół powinien być jednością życia, jednością wiary i jednością miłości nadprzyrodzonej. Racją tego jest prawda o tym, że jako dzieci jednego Boga jesteśmy synami Bożymi, braćmi jednorodzonego Syna, współdziedzicami Jego i żywymi członkami ciała mistycznego, czyli jednego Kościoła Chrystusa. Chrześcijanin, duchowny czy świecki, jak zaznacza ksiądz Michał, nie powinien być obojętnym widzem, lecz jasno i z godnością sprzeciwiać się herezjom i odstępstwom, które burzą Kościół i jego jedność. I tutaj mamy właśnie z czymś bardzo w sumie prostym do czynienia, że zawsze prawda jednoczy, miłość jednoczy, prawdziwa wiara jednoczy. Natomiast każda nieprawda, każdy fałsz, każde kłamstwo, każda nienawiść i po prostu stają się ideologiami rozłamu i jako takie są przecież treścią tych najważniejszych koncepcji ideologicznych ostatnich wieków. Według tego apostoła miłosierdzia Chrystusa mowa pożegnalna i modlitwa arcykapłańska są najwyższym punktem objawienia nauki Jego. Są streszczeniem największych tajemnic wiary oraz wypływem nieskończonego miłosierdzia Pana. I teraz przejdziemy do tego czwartego naszego punktu i to już będzie taki troszeczkę dłuższe rozważanie, ale chcielibyśmy je sobie teraz zaprezentować, a ponieważ mamy dobry czas, więc później będziemy sobie mogli właściwie dłużej podyskutować. A mianowicie, cierpienie Jezusa w ogrójcu jako uzewnętrznienie nieskończonego, odwiecznego miłosierdzia Zbawiciela. Jezus, jak czytamy, idzie na mękę zupełnie dobrowolnie i najpierw okazuje miłosierdzie względem właściciela wieczernika, wiedząc jako Syn Boży wcześniej o brutalności sceny pojmania w ogrójcy. Drodzy Państwo, już tutaj zauważamy, jaką delikatnością charakteryzuje się miłosierdzie Boże. A z drugiej strony zauważamy też w naszej codzienności, z jakim olbrzymim, a niekiedy totalnym wyzyskiem drugiego człowieka mamy dzisiaj do czynienia i odrzuceniem cierpienia jako wartości egzystencjalnej i zbawczej w życiu ludzkim. Czyli mamy do czynienia z odrzuceniem pozytywnej interpretacji cierpienia i krzyża. To tylko na marginesie, a później pewnie będziemy sobie o tym więcej dyskutować. Mesjasz udaje się nocą do Ogrodu Oliwnego w celu rozpoczęcia odkupienia, co według księdza Michała nawiązuje do faktu upadku naszych prarodziców w Ogrodzie Rajskim i symbolizuje pogrążone w ciemnościach miasto Jeruzalem i oczywiście całą ludzkość z wyjątkiem niepokalanej Matki Bożej Maryi. Wprawdzie będzie to męka za wszystkich, patrząc od strony miłości i ducha Jezusa jako Syna Bożego i prawdziwego człowieka, ale dla wielu ludzi z racji braku ich pozytywnej odpowiedzi na tę propozycję zbawienia pozostanie na wieki bezskuteczna. Właśnie, bo tutaj zauważmy, drodzy Państwo, z jakim procesem mamy w sumie do czynienia. Jezusowi chodzi o odkupienie człowieka ze zła, natomiast duchowi czasu, czyli upadłemu aniołowi, szatanowi, chodzi o pomnożenie zniewolenia. I co ciekawe, że ten cel jawi się u wszystkich ideologii jako najważniejszy, którym nie zależy ani na wyjaśnieniu świata, ani na pomocy człowiekowi w jego poznaniu rzeczywistości, lecz na zniewoleniu, zideologizowaniu jego ducha i życia. Jezus jako prawdziwy Syn Człowieczy cierpiał na duszy i na ciele, czyli całą swoją naturą ludzką. A jego główne cierpienia to, jak uwypukla błogosławiony, bojaźń, odraza i żałość z powodu bliskości śmierci, poznania grzechów i należnych mąk za nie oraz mały dla wielu pożytek z jego męki. Ksiądz Michał piętnuje naszą okrutność, obojętność, zatwardziałość, nasze samolubstwo i sobkostwo, co wzbudza odrazę w doskonałym Jezusie jako Bogu i człowieku, ponieważ ohyda grzechu rodzi nieskończoną obrazę majestatu Bożego. Cierpiący w ogrójcu Jezus wiedział, że wielu będzie się odwracać od Jego nauki albo będzie nadużywać Jego łask. I Jego straszne głębiny męki duchowej i śmierć na krzyżu okażą się nadaremnie. Przecież, drodzy Państwo, my we współczesności mamy z takim intensywnym procesem odrzucania Jezusa do czynienia. A co to znaczy odrzucić Jezusa? To znaczy odrzucić świętość. A co to znaczy odrzucić świętość? To wybrać opcję grzechu jako grzechu. Czyli jeżeli ktoś odrzuca doskonałą świętość Boga i swój własny cel, czyli własną osobistą świętość, to stawia na grzech jako zło, czyli na zło jako zło. Według księdza Sopoćki, Jezus podchodzi do tego z wielką pokorą, ponieważ ona jest fundamentem wszystkich cnót. Bez pokory, pisze ksiądz Michał, wiara popada w błędy, nadzieja w zuchwalstwo, a miłość będzie tylko czczym dźwiękiem i mamidłem. Zdając się całkowicie na wolę Ojca, zachęcając do modlitwy, Jezus cierpi wytrwale. Mężnie znosi najbardziej zajadłe ataki, opiera się zniechęceniu i przeciwstawia bojaźni i trwodze. Błogosławiony podkreśla, iż w przeciwieństwie do Jezusa jako wzoru harmonii wewnętrznej, bóstwa i człowieczeństwa, my ludzie w czasie cierpień załamujemy się i nie znosimy ich w duchu pokuty za grzechy nasze i innych ludzi. I stawia wprost pytanie, dlaczego, Panie, ja nie miłuję cierpienia? I odpowiada, dlatego, że Ciebie nie miłuję należycie. Stąd apel Jezusa w Ogrójcu, czuwajcie i módlcie się. Człowiek, jak czytamy, jest najczęściej czujny, ale o sprawy doczesne, niewiele wiedząc o własnej duszy, poddając się zbyt chętnie krytyce uchybień innych, zamiast wystrzegać się grzechów, wypełniać we właściwym czasie dokładnie i rozważnie obowiązki oraz stawiać na modlitwę jako konieczny środek do życiowego czuwania i realizacji celu, czyli do zjednoczenia z miłosiernym Bogiem przez pokonanie trojakiego nieprzyjaciela, świat, ciało i szatan. I tutaj przyjrzyjmy się przynajmniej pokrótce takim ideologiom jak sekularyzm, materializm czy satanizm. Proszę zauważyć, że wspólnym mianownikiem tych ideologii jest absolutyzacja świata, a przecież Bogiem jest tylko Pan Bóg. Absolutyzacja ciała w materializmie, a przecież prawdziwym Bogiem jest Pan Bóg odwieczny jako duch. Absolutyzacja szatana jako upadłego, zdeprawowanego, niesprawiedliwego, nienawidzącego ducha anielskiego. No coś nieprawdopodobnego, co się, jakie tutaj wytwarza się, jak wszyscy rozumiemy, potężne napięcie, aż po prostu do sprzeczności. Scena pojmania Jezusa w Ogrójcu jest niezwykle dramatyczna i pełna sprzeczności, także prawdomoralnych. Ale tym cudowniej świeci światło świętości miłosierdzia Zbawiciela. I przyjrzyjmy się w kilku odsłonach tej scenie. Opisując pojmanie Jezusa, ksiądz Sopoćko stwierdza, że arcykapłani uczeni w piśmie i starsi dokonują spisku przeciw Jezusowi i chcąc Jezusa podstępnie ująć i zabić, nie mając do dyspozycji ani jednego złego czynu, ani jednego złego słowa, nie dysponując ani jednym wiarygodnym świadkiem. A przecież według prawa mojżeszowego potrzeba ich aż dwóch, nie mówiąc już o jakimkolwiek przestępstwie Jezusa. Czyli od czego rozpoczyna Sanhedryn? Sanhedryn rozpoczyna od donosu na Jezusa do władzy rzymskiej, co jest ponownie sprzeczne z prawem mojżeszowym, i to zasadniczo, traktując Syna Bożego jako burzyciela politycznego, co samo w sobie jest w świetle prawa Starego Testamentu bardzo ciężkim przewinieniem. A przecież czym jest Sanhedryn? Sanhedryn jest najważniejszą instancją w Izraelu tamtych dni, odpowiedzialną za przestrzeganie prawa mojżeszowego. A Sanhedryn dokonuje złamania tegoż prawa Starego Testamentu w jego samej istocie. Przecież to Jezus powiedział, co jest Cezara, oddajcie Cezarowi, a co Boga, oddajcie Bogu. Następną sprzecznością z prawem Mojżesza jest przekupstwo Judasza, który wiedząc o zbrodniczym zamiarze Sanhedrynu, udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. Później skonkretyzujemy jeszcze tę zagadkową postawę Judasza. Ale, drodzy państwo, już teraz zauważmy, jakie mamy globalne problemy z promocją korupcji i zdrady na forum światowym. Na przykład na forum finansowym. Przecież to, że z banków znikają miliardy dolarów czy euro ludzkiej pracy, ludzkich oszczędności, to przecież jest korupcja i zdrada człowieka na olbrzymią skalę. Chodzi, drodzy państwo, we współczesnej historii tej ideologicznej, ideowej, o daleko idące spiski przeciwko Bogu i człowiekowi, przeciwko ludzkości w ogóle, o czym świadczy między innymi jeden z ostatnich raportów ONZ-u o problematyce pedofilii na okręgu ziemskim i gdzie Kościół jest wymieniony, Kościół rzymskokatolicki, jako jedyna instytucja. Jakoby ona miała z tym problemy. A chcę państwu dla przykładu powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich 60 lat w Kościele rzymskokatolickim Niemiec tylko z tym problemem miało do czynienia 0,6% duchownych niemieckich. Czyli proszę zauważyć, jest to najniższy procentowy udział przedstawicieli instytucji w tym problemie, w tej słabości, w tym grzechu, po prostu w przestrzeni całej ludzkości. I dlatego słusznie Stolica Apostolska zaprotestowała przeciwko ONZ-owi i upomniała się w ONZ, dzisiejszym ONZ, bo ten raport jest bardzo świeżym dokumentem, i Stolica Apostolska apeluje do ONZ-u o odrobinę, o minimum przyzwoitości i sprawiedliwości w ocenie kondycji moralnej współczesnego świata. Ksiądz Michał Sopoćko analizuje kolejno postawę Jezusa wobec wrogów ze środowiska Żydów i Rzymian, pisząc, że Jezus zachowywał niebiański spokój, pogodę ducha, majestatyczne męstwo i wolną wolę dobrowolnego oddania się na mękę. Natomiast u wrogów panował wielki pośpiech, niepewność, podniecenie i wzburzenie, nienawiść, gorączka i zamieszanie. My wiemy, drodzy państwo, że proszę zauważyć, jak często jesteśmy konfrontowani dzisiaj, na przykład na forum polskim, z ideologią chaosu. I hałasu też. Jak na zamówienie na przykład produkuje się tematy zastępcze. Jak się nie tylko na forum medialnym, politycznym, ekonomicznym, naukowym prowokuje Polaków, Europejczyków, Amerykanów. Nawiążmy najpierw do zdrady Judasza. Skorumpowanymi okazują się Sanhedryn i Judasz, bowiem handlują osobą Syna Bożego. Co Jezus w swej boskiej wszechwiedzy doskonale wie i wyraża już podczas ostatniej wieczerzy z apostołami, mówiąc do Judasza: tak jest ty. Scena w Ogrodzie Oliwnym ukazuje dopuszczenie pocałunku Judasza. To jest też, drodzy Państwo, bardzo ciekawy motyw. Przyjrzyjmy się mu. Jezus przyjmuje pocałunek Judasza i wzajemnie całuje swojego upadłego apostoła, co świadczy o miłości Syna Bożego do swego zdrajcy. I z łagodnością pyta Judasza, jak pamiętamy: przyjacielu, po coś przyszedł? Jezus czyni to po to, by okazać mu gotowość przebaczenia i przyjęcia do łaski tego, który wydaje go na śmierć. Jak się zachowuje Judasz jako zdrajca? Upadający apostoł Jezusa dokonuje według księdza Sopocki haniebnego czynu i przedkłada ponad miłość przebaczającą Jezusa najpierw miłość złota, a następnie, zasadniczo zawodząc się na takim życiu, ulega rozpaczy, odbiera sobie życie. Dlaczego? Ponieważ Judasz utracił wiarę w Chrystusa jako Boga miłość miłosierną. Drodzy Państwo, to jest rzecz zdumiewająca, ale z postawy Jezusa wynika w tej scenie Ogrodu Oliwnego, że nawet po zdradzie Jezus pod tym pojęciem przyjacielu przekazał Judaszowi nowinę o miłości miłosiernej, że miłuję ciebie także w tym akcie zdrady. I jeżeli będziesz żałował, wyznasz grzech, tak jak później nawiążemy do Piotra, to jestem gotowy ci odpuścić tę twoją zbrodnię. Ale tak jak widzimy, zatracenie się po prostu w złu prowadzi do rozpaczy i do utraty życia. Ksiądz Sopoćko nazywa Judasza wielce obłudnym, nikczemnym, niewdzięcznym, który nadużywa przyjaźni ucznia do zdrady. Postawa Jezusa jasno ukazuje nieskończone miłosierdzie Syna Bożego, także względem Judasza, ale zabrakło z jego strony wyznania winy, żalu za grzech zdrady, gotowości zadośćuczynienia, jak uczynili to inni apostołowie Zbawiciela na czele ze świętym Piotrem, który zaparł się pod przysięgą boskiego mistrza z Nazaretu. W tym właśnie kontekście błogosławiony Michał czyni uwagę, że nie mniej upokarzające i bolesne dla Pana Jezusa są grzechy sług ołtarza. Dlatego on sam jako kapłan modli się do Chrystusa: twój jestem, Panie, i do ciebie jedynie pragnę należeć. Twoja jest dusza moja, rozum mój, wola moja. Drodzy Państwo, i tutaj w tym kontekście warto też tylko nadmienić, że proszę zobaczyć, że tak jak cała nauka chrześcijańska inspiruje każdego człowieka dobrej woli, nie tylko chrześcijan, do wykazania się wiernym wobec Boga, jako swojego Pana, czyli władcy, stwórcy i zbawcy, a z kolei wiele współczesnych ideologii, czy wszystkie ideologie, poza prawdziwą nauką, mają za cel nihilizm. A co to znaczy nihilizm? To znaczy sprzeciw wobec Boga wszystkimi siłami własnej bytowości, aż do unicestwienia siebie, jak uczynił to przykładowo Judasz. Przyjrzyjmy się pokrótce teraz postawie świętego Piotra w Ogrójcu. Jezus prosi apostołów, Piotra, Jakuba i Jana, o to, by wraz z nim czuwać i modlić się, aby nie ulec pokusie złego ducha. trzykrotnie uczynił Zbawiciel to samo wobec śpiących jeszcze i odpoczywających uczniów. Same te pojęcia wskazują na to, by być razem z Bogiem w przyjaźni, by mieć Jego moc do dyspozycji życia, aby zło nie przezwyciężyło nas tutaj na ziemi, aby stawiać na Ducha, a nade wszystko na Ducha Świętego, nie na słabe ciało, osłabione wskutek grzechu. Ten sen i odpoczynek apostołów w Ogrójcu oznacza, iż nierzadko człowiek stawia na kruchy wymiar ciała i materii, co Judasza właśnie doprowadziło do wiecznej tragedii. Święty Piotr w obliczu napaści kohorty rzymskiej, przedstawicieli Sanhedrynu i podburzonego tłumu na Jezusa, chwyta za miecz. A co to znaczy chwytać za miecz? To znaczy chwytać za śmiertelną materię, aby przezwyciężyć złego. Ale Jezus natychmiast poucza Piotra, że to doprowadzi do śmierci. Natomiast w tym największym zmaganiu potrzebna jest ingerencja zbawcza samego boskiego Odkupiciela poprzez krzyż Jego, śmierć i zmartwychwstanie. Miecz Piotra ma tutaj jeszcze inną symbolikę, a mianowicie jest uzewnętrznieniem się ducha zemsty jako niegodnej postawy apostoła, powołanego przez Jezusa miłość do miłowania także nieprzyjaciół. Ksiądz Michał naucza, iż zasada siłą siły nie odpierać jest słuszna, ponieważ nie można przezwyciężyć siły zła złą siłą, lecz tylko dobrym duchem Chrystusa Pana. Tutaj zakaz Zbawiciela walki na miecze znajduje swoje najgłębsze uzasadnienie. Abyśmy z wrogami postępowali łagodnie, cierpliwie i z miłością. Dlatego błogosławiony modli się, użycz i mnie tego ducha, abym w nim mówił, żył i działał. I tutaj, drodzy Państwo, zauważamy, że tak jak nauka Chrystusa inspiruje nas, prowadzi, umacnia na drodze miłości każdego człowieka, Boga w niebie, aż do miłości nieprzyjaciół, tak mamy zasadniczą różnicą w postawie ducha upadłego, czyli złego, czyli szatana, który tworzy różne ideologie nienawiści, a których wspólnym mianownikiem, fundamentem, treścią i celem jest walka przeciwko drugim jako drugim. I każdy, drodzy Państwo, kto stawia na walkę przeciwko Bogu czy człowiekowi, niezależnie od jego najświętszych intencji, jest współpracownikiem złego ducha. Scena pojmania Jezusa jest w myśli księdza Sopoćki majestatycznym wstępem do męki Boga człowieka, który okazuje prawdziwą wszechwiedzę i potęgę boską, ponieważ ze swej natury wszechmocnej nie potrzebuje żadnego obrońcy. Święty Piotr w swojej spontaniczności nie zrozumiał tego i pojął w tym momencie Jezusa jako jedynie człowieka, nie dostrzegając, iż wypełnia się plan Boga zapowiedziany przez pisma proroków w kwestii zbawienia. Tym oddaniem się w ręce przestępców, ponieważ wszyscy, którzy tam przybyli, brali udział w przestępstwie przeciwko absolutnie niewinnemu Jezusowi. Syn Boży wyświadcza jako król miłosierdzia całemu stworzeniu nieskończone miłosierdzie Boże. Jezus spętany uwalnia z pętów grzechu i więzy miłości proponuje w miejsce więzów nienawiści grzechowej. Błogosławiony kapłan modli się: uczyń mię więźniem miłości Twojej, tak jak uczynił to wielki prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, który właśnie poprzez niepokalaną jasnogórską matkę i królową Polski oddał się w niewolę miłości na wieki Bogu w niebie. I poświęcił też nasz polski katolicki naród też właśnie tej miłości najwyższej. W zupełnej sprzeczności do pełnej miłości, miłosiernej postawy mistrza z Nazaretu stają wszyscy jego prześladowcy, poprzez co Jezus zostaje zinstrumentalizowany. Czyli, jak pisze ksiądz Sopoćko, staje się przedmiotem srogości swoich wrogów, a przede wszystkim przedmiotem złości naszych grzechów. Ksiądz Michał mówi bardzo ostro, iż pojmany Jezus idzie jak zwierz i jak złoczyńca, którym targano, któremu urągano i bluźniono, co jest sprzeczne z prawem Mojżesza i prawem rzymskim, obowiązującym wówczas na terenie Palestyny, ponieważ aż do wyroku skazującego każdy oskarżony cieszył się nietykalnością prawno-moralną. Czyli tutaj zauważamy, że Jezus we wszystkich swoich gestach, aktach, czynach, słowach i myślach uczłowiecza niejako człowieka. Natomiast duch świata, czyli diabeł, całkowicie uprzedmiotawia i instrumentalizuje Boga w niebie, człowieka na ziemi i wszystko sobie podporządkowuje w jednym tylko celu, żeby to wszystko zniszczyć. Wskazując na postawę Kościoła wobec wrogów i prześladowców, błogosławiony ksiądz Michał wymienia cichość, spokój i całkowitą pewność siebie, gdy z tamtej strony dzieje nienawiść, gorączka i zamieszanie. Kościół rozumie ten apostoł miłosierdzia jako wierny obraz Jezusa pojmanego, którego świat i jego kompletnie i na wieki skorumpowany duch zła wciąż prześladuje, wyśmiewa, pozbawia wolności lub ją ogranicza. Ale pomimo to Kościół wzorem swojego mistrza ponosi cierpienia, modli się za tych, którzy go prześladują. Skrępowany i związany, błogosławi swoim oprawcom, czyni dobrze tym, którzy go szkalują. Co więcej, za ukrzyżowanym Panem przelewa krew za prawdę, stającą się nasieniem chrześcijaństwa. Wszelkie więzy zniesione dla Chrystusa są najpiękniejszą ozdobą Jego dzieci. I ja jestem osobiście przekonany, i niech wolno mi będzie dzisiejszego wieczoru historycznego w dziejach Kościoła w Polsce i polskiego państwa, że pierwsza katolicka i największa w dziejach Polski telewizja, że tutaj w telewizji Trwam i w Radio Maryja trwa nieustanna modlitwa w różnych postaciach za nieprzyjaciół tych dzieł. I wydaje mi się to, że dzisiaj telewizja Trwam przeżywa taki sukces i naród katolicki i każdy człowiek dobrej woli może korzystać z tego dobrodziejstwa, to jest to zasługa takiej postawy, miłości tych, którzy myślą inaczej, a którzy są nawet niekiedy, czy z całą premedytacją, przeciwnikami. I życzę telewizji Trwam i Radio Maryja, żeby wytrwali w takiej iście chrześcijańskiej postawie świadczącej o najwyższej jakości kultury miłosierdzia. I już, drodzy Państwo, słowo zupełnie na koniec. Niezwykła doniosłość przesłania Jezusa Miłosiernego, objawionego świętej siostrze Faustynie Kowalskiej na ziemi polskiej, a reflektowanego i analizowanego systematycznie w sensie teologicznym i filozoficznym przez błogosławionego księdza Michała Sopoćkę, uzewnętrznia się przy lekturze tego traktatu o miłosierdziu Boga w jego dziełach, wydanego, pragnę przypomnieć, przez Kurię Metropolitalną Białostocką i jej Wydział Duszpasterstwa w roku 2008 pod redakcją obecnego księdza biskupa i profesora Henryka Ciereszko, którego jak najserdeczniej też tego wieczoru historycznego pozdrawiamy. I właśnie ja pragnę Państwu to polecić jak najserdeczniej. I to są na razie 3 tomy, ale prawdopodobnie będzie jeszcze wydany 1 tom. Ale ja mam przed sobą ten tom 2 z 2008 roku. Z tym powiązana jest nieprawdopodobna aktualność tych objawień i ich treści, które uszczegóławiają samo wielkie objawienie Jezusa z Nazaretu jako prawdziwego Syna Bożego i Syna Niepokalanej Maryi Dziewicy Matki. Między innymi całym kontekstem i datą otrzymania miejsca telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie w porządku medialnym Rzeczypospolitej Polskiej. Na ręce ojca dyrektora, doktora Tadeusza Rydzyka i wszystkich współpracowników, przyjaciół, dobrodziejów i samych telewidzów tej jednej z największych telewizji katolickich globu ziemskiego składam wyrazy szczerych gratulacji, bardzo serdecznych podziękowań za niepowtarzalne i przekonywujące świadectwo miłości Boga, Kościoła, Polski, wszystkich narodów świata i całego stworzenia Bożego. Życzę, byście wzorem świętej Faustyny i błogosławionego Michała pozostali i wzmocnili się na drodze mężnego, nieprzerwanego i pełnego radości ducha oraz serca głoszenia świętej nauki dobrej nowiny, świętej postawy i świętych czynów jedynego i wiecznie miłosiernego Mesjasza Wszechświata, Jezusa Chrystusa, Syna Boga Ojca i Najświętszej Matki, Maryi. Ten dzień dzisiejszy przejdzie do historii Kościoła w Polsce i na świecie jako jeden z najważniejszych dni od czasów wynalezienia telewizji w USA, którą już po pierwszych jej próbach usiłował też założyć święty Maksymilian Maria Kolbe. Tobie, drogi ojcze dyrektorze Tadeuszu, przypadł wielki zaszczyt boskiej opatrzności miłosiernej, byś tego wraz ze wszystkimi, którzy ciebie na wszystkich dotychczasowych etapach wspierali i wspierają, dokonał. Niech ci Bóg w Trójcy Świętej jedyny jak najhojniej wynagrodzi, a cała Polska, bez wyjątku, niech się raduje zwycięstwem ducha sprawiedliwości i miłości społecznej, choć zostało ono okupione wielkim cierpieniem i olbrzymim trudem milionów Polaków, znanym ostatecznie jedynie Bogu w niebie. Najważniejszym jest jednak zwycięstwo polskiej racji stanu na forum medialnym, co jest bez wątpienia zwycięstwem wszystkich Polaków i ludzi dobrej woli mieszkających, pracujących, żyjących i uczących się w Polsce. Niech miłosierny błogosławi dzisiaj naród polski i wszystkich mieszkańców naszej ziemi ojczystej. Niech błogosławi Kościół i Rzeczypospolitę Polską za dar telewizji Trwam, jako cenną cząstkę naszego narodowego dziedzictwa wiary, nadziei i miłości miłosiernej, szczególnie przez niebiańskie pośrednictwo dzisiejszych bohaterów nieba, świętą siostrę Faustynę w dniu jej imienin i urodzin oraz błogosławionych spowiedników, siostry Faustyny, błogosławionego księdza Michała Sopoćkę w dniu jego liturgicznego święta, a także świętego Klaudiusza, jezuitę, którego Jezus Chrystus powołał też na spowiednika świętej Małgorzaty Marii Alacoque i który też poświęcił wiele życia dla ustanowienia uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, która została przez Kościół Święty wyznaczona na dzień, w którym ten święty Klaudiusz poświęcił się sam osobiście jako chyba pierwszy katolik Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, gościem Radia Maria w audycji aktualności rozmowy niedokończone jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, kierownik Katedry Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Temat: filozofia miłosierdzia Boga w myśli błogosławionego Michała Sopoćki, kapłana. Czekamy na Państwa telefony. Numer do naszego studia 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy odbierają program poza Polską, 56 655 23 33. Drugi numer 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ksiądz biskup Henryk Siereszko. Jakże niezmiernie się cieszę z dzisiejszej audycji. Pozdrawiam serdecznie księdza profesora Tadeusza, mojego przyjaciela, ojca Grzegorza.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
To jest rzeczywiście to, co słyszę, co dzięki życzliwości i zaangażowaniu księdza profesora i jego tej wiedzy tak głębokiej i tak umiejętnie przekazywanej w nawiązaniu też do tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, jego nauka, jego interpretacja tej tajemnicy w tym dziele Miłosierdzie Boga w dziełach jego w taki sposób jeszcze nie była przedstawiana. To mnie bardzo cieszy. To jest takie twórcze, takie potrzebne. Jak to dobrze, że są takie osoby jak ksiądz profesor, którzy od tej strony próbują też to pokazać, zaktualizować to, co jest dla naszych czasów. Ta tajemnica Bożego Miłosierdzia. Jesteśmy świeżo po wizycie naszej biskupów u Ojca Świętego w Rzymie ad Limina. I tam pytaliśmy, odważyliśmy się zapytać, jak Ojciec Święty Franciszek widzi kult Bożego Miłosierdzia, tę tajemnicę, tę prawdę w nauczaniu Kościoła. Oczywiście z całą otwartością i przyznał, że to są czasy miłosierdzia. Czasy Kościoła są czasami miłosierdzia. I rzeczywiście ta prawda, ta tajemnica tak przypomniana od świętej Faustyny przez Bogosławionego księdza Michała, no dzisiaj naprawdę potrzeba by ją pokazywać. I jako tę odpowiedź, jako to równoważenie, bo miłosierdzie no to jest zbliżanie się Boga w Jego miłości, tej właśnie takiej nad nędzą, biedą człowieka, jak to Bogosławiono pokazuje, oczywiście wydobywa z Pisma Świętego i to wielcy ojcowie Kościoła i to też wszystko w dzienniczku jakby jest przypominane również. To jest ta tajemnica Bożego Miłosierdzia, tak przychodząca od Boga, Bóg jako miłosierny wchodzący w naszą rzeczywistość świata, tak zagubionego, tak dzisiaj, że jakby odwracającego wszystko, co jest jakimś zdrowym myśleniem, odczytywaniem rzeczywistości, prawdą całego stworzenia człowieka, Boga i odniesienia Boga do człowieka, człowieka do Boga i umieć to wszystko odnaleźć. Jak ja jestem wdzięczny, że ksiądz profesor to robi. Także gratuluję, dziękuję, cieszę się niezmiernie i jest to jakieś to wielkie wyzwanie. To też tak do nas Ojciec Święty zwracał się, mówił, potwierdzając. Zresztą jego nauczanie od początku gdzieś się pojawia to słowo miłosierdzie, chociażby te takie sformułowania, że Bóg nie męczy się w przebaczaniu, Bóg czeka. No to jest to, co płynie z tej tajemnicy Bożego Miłosierdzia, tak objawionego. Tak jest Bóg w całym przekazie objawienia od Starego Testamentu, coraz pełniej jak po Nowej i Chrystusa, który jest tym objawicielem Ojca Miłosiernego i tak jak to nasz błogosławiony Michał to pokazuje właśnie w tych jego trzech tomach, tych dziełach, Ojciec wspomniał o czwartym tomie, on jest taki odmienny trochę. Myślę, że no, trzeba chyba dopełnić całości, bo wiadomo, te tomy się ukazywały w latach 50. pod koniec, 60. Ale są bardzo aktualne. To jest takie dzisiaj też na przykład w naszym wspomnieniu, bo to nie do tego nawiązuje, to jest dla nas zrozumiałe, czytelne, że dzisiaj mamy wspomnienie błogosławionego księdza Michała. W tym fragmencie z czwartego tomu wyjętym, dotyczącym Chrystusa, tam jest taki rozdział też, Chrystus jako wzór pasterza i duszpasterstwo jako okazywanie jakby w formie swojej miłosierdzia też. To do nas kapłanów bardzo to przemawia. I tam wybrany ten fragment do lektury, do liturgii godzin. Pisał to błogosławiony w latach właśnie 60. A jakie to jest aktualne? Może samo sformułowanie, ale ono pokazuje, co jest tą biedą, nędzą, ten świat zaspieszony, świat odchodzący od norm moralnych. To wszystko coraz bardziej się potęguje dzisiaj. I właśnie tutaj kapłan, który odczytuje miłosierdzie, ma być pasterzem, tak, na wzór Chrystusa, głoszącym miłosierdzie, świadczącym miłosierdzie, oczywiście sam przyjmujący miłosierdzie. Naprawdę to tak to jest dzisiaj, takie nasze. I Ojciec Święty, oczywiście Jan Paweł II, wielki apostoł miłosierdzia, ta wielka trójka, tak jakoś to się pojawia, te trzy wielkie postacie, święta Faustyna, błogosławiony Michał, błogosławiony niebawem święty Jan Paweł II, który wieńczy to wszystko. Jakoś to dzieło Boże, wiadomo, Boże dzieło przecież, to ono tak w naszym świecie się ujawnia poprzez też te postacie i właśnie nawiązuje Ojciec Święty Jan Paweł II, ale i Benedykt przecież, papież również no, był całą otwartością dla tej tajemnicy, przywoływał, powtarzał. To on nazywał też Jana Pawła II, błogosławionego tym apostołem miłosierdzia naszych czasów, że jego przesłaniem było, jak też to odczytywanie jest pontyfikat. No i teraz ojciec Franciszek, który taki prosty, bardzo właśnie to słyszeliśmy, o tej delikatności miłosierdzia, wbrew temu, co jest w tym naszym świecie, gdzie nie ma miłosierdzia, gdzie nie ma miłości, gdzie nie ma wartości odniesienia do Boga. To przychodzi brutalność, to przychodzi jakaś przewrotność, jakaś złość. A Ojciec Święty Franciszek nam pokazuje właśnie to dostrzeżenie człowieka, to bycie z nim, tą troskę, tak jak wsłuchiwał się w nas, był z nami, tak prosto, tak zwyczajnie. To jest właśnie, no tak to wszystko pięknie się układa. Ja jestem wdzięczny, że to się dzieje na łamach, na falach Radia Maryja, czy też telewizji Trwam, która dzisiaj nam to wszystko jakoś pokazuje. I pewnie to przesłanie też miłosierdzia będzie takim właśnie no, istotnym. bo jak głosimy Boga miłości, to Boga miłosierdzia, jak głosimy Ewangelię, to głosimy miłosierdzie, tak? To wszystko się układa. Bardzo dziękuję, nie będę przedłużał, ale chętnie się włączyłem w tę rozmowę, bo to jest takie ważne, takie cenne. Jeszcze raz dziękuję ojcu Tadeuszowi Guzowi, profesorowi, za to, co on czyni właśnie w taki sposób, interpretując myśl naszego błogosławionego.
Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, ekscelencjo. Szczęść Boże.
To dla nas, ekscelencjo, najczcigodniejszy księże biskupie i profesorze Henryku, jest olbrzymim zaszczytem, że wolno nam te treści tutaj artykułować, bo czuję się głęboko onieśmielony, bo tutaj właściwie ekscelencja jest takim precyzyjnym właśnie w tym rozumieniu tych. Ja staram się tak z pozycji mojego rzemieślniczego warsztatu filozoficznego te treści zgłębiać i uczę się i całym sercem pozdrawiam i dziękuję, bo z całą pewnością te nasze spotkania w opactwie w Tyńcu i później w Białymstoku i ta życzliwość niesamowita i ta wspólna pielgrzymka też, one chyba zadecydowały o tych inspiracjach, także też osobiście całym sercem dziękuję. A niech wolno mi będzie przeczytać może dwa fragmenty, te, o których wspomniał ksiądz biskup Henryk w tej wypowiedzi przed chwilą. Ksiądz Michał pisze tak: największym niebezpieczeństwem duchowym naszych czasów jest zeświadczenie dusz ludzkich. Nastrój laicyzmu wciska się dziś zewsząd do wszystkich mniej odpornych dusz. Nie atakuje on, jak dawne herezje, poszczególnych dogmatów wiary, ale podkopuje cały nadprzyrodzony światopogląd, usiłując odebrać sens życiu wewnętrznemu, zbagatelizować je i usunąć poza nawias trosk współczesnego człowieka wszelkie pozaziemskie aspiracje i pragnienia. Żyjemy, pisze dalej ksiądz Michał Sopoćko, w dobie szalonego tempa techniki. Pod hasłem coraz to bardziej śmiałych zdobyczy ludzkiego umysłu, w gorączce wielkich miast, gdzie każdy nerw i każdy muskuł zmierza do pełniejszego wyżycia się i użycia, ziemski raj ma wyrugować z duszy ludzkiej płonne rzekomo marzenia o pozaziemskich wartościach. Stąd płynie niechęć do religijnych książek, lęk przed kazaniami, płytkość zredukowanych do minimum religijnych praktyk przy głębokiej ignorancji zasad wiary, rozprężenie etyki indywidualnej i rodzinnej oraz samolubnych instynktów życia. Wobec tych nowych nastrojów, które zatruwają i bezkompromisowo przykuwają do ziemi współczesnego człowieka, słychać wołanie Kościoła: starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość. I jeszcze tylko taki króciutki cytat z tego tekstu. To jest z tego czwartego tomu, jeszcze nieopublikowanego, i wszyscy zapewne będziemy wdzięczni za ten trud przygotowania tej redakcji, drogi księże biskupie Henryku. Równocześnie zatem z wysiłkiem odwiecznego wroga ludzkości, by dusze ludzkie zeświadczyć i pochłonąć w zawrotnym wirze życia zewnętrznego, duszpasterz ma rozwinąć i pogłębić wartości życia nadprzyrodzonego. Ma wychowywać świętych przez odpowiednie kierownictwo i rządy dusz pod wpływem idei miłosierdzia Bożego, zarówno w konfesjonale, jak i poza nim. To niezwykle cenne są te treści i dlatego bardzo będziemy wdzięczni za ich udostępnienie, a w ogóle to, drodzy Państwo, właśnie tak jak w poprzednim programie, bardzo serdecznie polecam te tomy, trzy tomy Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, wydane przez Kurię Metropolitarną Białostocką pod redakcją właśnie przed chwileczką dzielącego się z nami swoim wielkim bogactwem i doświadczeniem w tym aspekcie naszej nauki chrześcijańskiej księdzem biskupem i profesorem Henrykiem Ciereszko i pozdrawiamy też księdza arcybiskupa i w ogóle całą całe arcybiskupstwo białostockie. Niech Bóg błogosławi arcybiskupstwo i naród i ziemię tak wielką, która nam wydała w ostatnim okresie tylu wspaniałych bożych posłańców i między innymi księdza, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. I chcę się z Państwem podzielić, że od sióstr karmelitanek w Poznaniu otrzymałem w ostatnich dniach taki dokument o tym, że badany jest fakt cudu. Oczywiście to jest jeszcze kwestia zbadania i będziemy wtedy mogli już dosłownie powiedzieć, ale rzeczywiście badany jest fakt nadzwyczajnego uzdrowienia człowieka chorego na raka we Francji, który wzywał w procesie swojej choroby wstawiennictwa księdza Jerzego Popiełuszki i mamy żywą nadzieję, że to badanie okaże się pozytywne, że to rzeczywiście jest cudowne uzdrowienie i wtedy sądzę, że Ojciec Święty i Stolica Apostolska wkrótce właśnie doprowadzą do kanonizacji księdza Jerzego Popiełuszki, co będzie zapewne wielkim, wielkim aktem dla całego Kościoła powszechnego. I także myślę, drodzy Państwo, że warto poszukiwać wstawiennictwa oczywiście świętej siostry Faustyny, ale także i błogosławionego księdza Michała Sopoćki, by spowiednika siostry Faustyny, tak jak Jan Paweł II wyniósł spowiednika świętej Małgorzaty Marii Alacoque do chwały ołtarzy, kanonizował go w 1992 roku, tak też i mamy nadzieję, że Kościół Święty dokona aktu kanonizacji księdza Michała.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara z Ilingu w Londynie. Chciałabym bardzo wspomnieć o księdzu Mieczysławie Paszkiewiczu, który to jest właśnie brat mojego ojca, no wielki czciciel Miłosierdzia Bożego, no zresztą pozostawił w pamięci jako nam, jako chodzące Miłosierdzie Boże. Był człowiekiem bardzo bliskim, blisko związanym z błogosławionym księdzem Michałem Sopoćką. Był jego wychowankiem w seminarium w Wilnie w latach 1927-31, a następnie kolegą jako wykładowcą i ojciec duchowni seminarium duchownego w Białymstoku w latach 49 do 1962. Ta bliska zażyłość trwała aż właściwie do śmierci błogosławionego księdza. Po śmierci w imieniu kapituły metropolitarnej byłego Wydziału Teologii Uniwersytetu Stefana Batorego i rodziny świętej pamięci zmarłego żegna błogosławionego księdza Sopoćkę słowami: drogi nasz księże kanoniku, profesorze i kapłanie Boży, za życia byłeś dla nas wzorem ofiarnej, pracowitej, jakże owocnej pracy kapłańskiej. Po śmierci będziesz dla nas natchnieniem do rzetelnej pracy wewnętrznej nad sobą i nad duszami nam powierzonymi. Te cenne zwłoki spoczną wśród nas, na naszym cmentarzu, wśród tych naszych kapłanów, których znałeś wielu, z ich nauczałeś i wychowałeś. Budowałeś ich swoim życiem i razem z nimi zostaniesz tu pochowany. Diecezja, dziękuję Bogu za twój 65-letni przeszło wkład profesorski i kapłański. W naszej pamięci zostaniesz na zawsze jako sługa Boży dobry i wierny. Od początku swego życia kapłańskiego aż do ostatnich chwil, bo kiedy nie mogłeś pisać, nie mogłeś dalej tworzyć, nie mogłeś pracować na zewnątrz, to służyłeś Bogu i diecezji twoim cierpieniem, twoją cichą i pokorną modlitwą. Niech ci Bóg wynagrodzi to życie, te trudy ku jego chwale i czci poniesione.
Pani Barbaro, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos.
Tak, rzeczywiście bardzo dziękujemy, bo to wspaniale uzupełnia to rozumienie postawy osoby księdza Michała i to, co pani Barbara nam przeczytała, to proszę zobaczyć, tak jak Pan Jezus, że wtedy, kiedy żył w cichości Nazaretu, wtedy, kiedy nauczał, tak, to czynił to, co po prostu czynił samo dobro. Ale wtedy, kiedy zbliżyła się ta chwila złożenia świadectwa cierpienia, to właśnie Pan Jezus, jak podkreśliliśmy, także dzięki myśli, trafnej myśli błogosławionego księdza Michała, że wtedy Jezus dobrowolnie poszedł na mękę, czyli dobrowolnie przyjął cierpienie, wiedząc doskonale, że nie będzie odkupienia bez przyjęcia tego cierpienia. I tutaj w tym tekście właśnie zostało też wyartykułowane dokładna analogia postawy księdza Michała do wzoru swojego mistrza Jezusa i jego drogi cierpienia, bo rzeczywiście tutaj, drodzy Państwo, nawet trudno opisywać, ale droga cierpienia księdza Michała, jak ja to rozumiem, to była bardzo znacząca i bardzo, bardzo trudna. A pomimo wszystko te słowa naocznych świadków jego życia, pracy, postawy, nazywające go sługą Bożym, jednoznacznie mówią o tym, o niezwykłym posłuszeństwie wobec przełożonych, i o niezwykłym skupieniu na osobie i słowie Pana Jezusa, naszego Zbawiciela, i o dobrowolnym poświęceniu się na wszystkich etapach swojej osobistej drogi krzyżowej.
Proszę
bardzo dziękujemy, Pani.
Proszę Maria. Bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Alicja z Białej Podlaski. Chciałam wyrazić, pozdrawiam oczywiście kochanego księdza ojca Grzegorza i księdza profesora Tadeusza. Chciałam wyrazić wielką wdzięczność za tą piękną katechezę. W tym dniu tak, no cuda się dokonują rzeczywiście. I tak jak dziełem opatrzności Bożej, jak myślę dla Polski, naszej ojczyzny, jest ojciec Tadeusz i ojcowie redemptoryści, tak osoba księdza profesora, no rzec można by oto kapłan i człowiek, który jest godzien imienia profesora. Słowami wyrazić wdzięczności nie sposób. Modlitwą dziękczynną do Pana Boga i czynić to będę z całą pewnością, sercem całym dziękuję i niech Maryja, Królowa nasza i Pan Jezus, Pan Panów, Król, Król, Zbawiciel Świata, błogosławi kochanemu ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, całemu Radio Maria Telewizji Trwam, ojcom redemptorystom kochanym oraz kochanemu księdzu profesorowi Tadeuszowi.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Ja rzeczywiście też uważam, drodzy Państwo, że gdy się zważy na kontekst, tak już patrząc od strony naukowej, na to wszystko, z czym mamy dzisiaj do czynienia, z jakimi wyzwaniami, z jakimi ideologiami się zmagamy jako Polska, to jestem osobiście przekonany, że ta rzeczywistość telewizji Trwam i tego wszystkiego, co się dzisiaj rozpoczyna, czy przecież kontynuuje, to naprawdę jest znak Bożej opatrzności. I myślę też z głębokim przekonaniem, że rzeczywiście, że tutaj ta miara cudu jest, że jest jak najbardziej zasadna. Bardzo dziękujemy Pani za wszystko, za modlitwę i za to podzielenie się tą myślą.
Serce Boże, z Ciebie płynie łaski zdrój. Na świat morze mnie rozlewa ukochany Jezus mój. Każdy czas serce Twe rozumie nas. W każdy czas nas.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Gniezna. Halo?
Prosimy.
Przede wszystkim bardzo serdecznie Bóg zapłać za tę kolejną już audycję. Oczekujemy następnej spotkania z księdzem Guzem. Także też mieliśmy zaszczyt z księdza biskupa Ciereszkę usłyszeć. Bóg zapłać serdeczny. I to w dzisiejszy dzień, naprawdę to no, wspaniałe. Ja tylko takie pytanie konkretne, jeśli chodzi o te traktaty. Gdzie to można zdobyć poza Białymstokiem? Jak ewentualnie, czy w jakichś bibliotekach seminaryjnych, czy no, po prostu tak technicznie, gdzie można by do tego zajrzeć tu w Wielkopolsce? A drugi taki problem związany właśnie z kultem Miłosierdzia Bożego, tak może no nie dokładnie w związku z dzisiejszą audycją, ale to mnie tak właściwie no nęka i bo jeszcze jakoś nigdy nie uzyskałam się odpowiedzi, dlaczego to jest właśnie dla mnie niepojęte, że był okres w życiu Kościoła, że ten kult był nawet no może mało tego, że nie było go, ale był jakby zakazany. Moja mama, która już skończyła 92 lata, pamięta ten okres i jakoś tak nie dotychczas nie uzyskałam odpowiedzi właściwie, jak to się mogło stać w ogóle, że taki, jak to jeśli można przy okazji. Serdeczny Bóg zapłać, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo, Bóg zapłać.
I bardzo dziękujemy Pani Annie. Więc jeżeli chodzi, gdzie można to dostać, najlepiej chyba napisać do Kurii Metropolitalnej Białostockiej. I tutaj jest nawet adres Wydział Duszpasterstwa, ulica Kościelna 1, 15-087 Białystok. I tutaj jest też telefon 85 kierunkowy, 665 24 25. A sądzę, że zapewne to dzieło będzie obecne też w różnych bibliotekach seminaryjnych. Tak zachęcam oczywiście wszystkie biblioteki seminaryjne i inne biblioteki też, żeby zdobyć to dzieło, bo naprawdę warto zadumać się, rozczytać i rozważać ten traktat. Bardzo, bardzo polecam, bo jest bardzo cenny. Jeśli chodzi o tę drugą kwestię, Pani Anno, to jest też związane z tymi słowami, które Pan Jezus w tej właśnie mowie pożegnalnej w Wieczerniku powiedział apostołom, że potrzebne jest moje odejście od was, żeby Duch Pocieszyciel przybył i wyzwolił was z grzechu, ale pozytywnie wprowadził was w całą prawdę. I to jest, Pani Anno, ta kwestia bardzo, bardzo delikatna, a mianowicie akceptacji przez Stolicę Apostolską kultu miłosiernego Pana Jezusa, ta kwestia ma w sumie bardzo prostą podstawę, a mianowicie, że Kościół, bazując na Biblii, na objawieniu Pana Jezusa i w tym objawieniu, które miało miejsce 2000 lat temu, Kościół jest przekonany i tak naucza, że mamy do czynienia z całym objawieniem, czyli Pan Jezus nam objawił całą prawdę, ale właśnie dzieje Kościoła służą temu celowi, żeby po prostu kolejne pokolenia dzieci Bożych, dzieci Kościoła, zrozumiały te głębiny treści depozytu wiary przekazane nam właśnie przez Pana Jezusa, a ponieważ teraz Duch Święty żyje, działa i prowadzi Kościół, także jeśli chodzi o sposoby wyrażania czci, uwielbiania, adorowania Pana Boga na ziemi i Pana Jezusa i Ducha Świętego. Więc w związku z tym, jeżeli coś się pojawia na drodze prywatnego objawienia, czyli jeżeli Pan Bóg, Matka Najświętsza, czy aniołowie objawiają coś człowiekowi, to taki jest porządek, że ten Kościół zbudowany na Piotrze, na katedrze Piotra, ma te rzeczy zbadać i oczywiście, że tutaj w zależności od stanu świętości, od doskonałości członków, przedstawicieli Kościoła, zależy po prostu ta szybkość i precyzja w rozpoznawaniu tych treści, które dotyczą prywatnych objawień udzielonych właśnie poszczególnym członkom Kościoła Świętego. I dlatego też tutaj właśnie potrzeba czasu, potrzeba modlitwy i tak jak widzimy, to co jest najważniejsze, drodzy Państwo, ja uważam, że i także w tej kwestii błogosławionego księdza Michała to widzimy dokładnie, czy świętego ojca Pio, że rzeczywiście człowiek Boży, on całkowicie to, co otrzymuje od Boga, zawierza Kościołowi Świętemu, a tym samym zawierza Bogu. I później w stosownym czasie, i taki też przykład mamy w przypadku świętego ojca Pio i błogosławionego księdza Michała, w stosownym czasie Kościół to, co jest prawdą, przyjmuje to do powszechnego uznania, czyli uznaje to i traktuje to jako cząstkę swojej nauki, czy też jako ubogacenie dotychczasowej formy kultu, czyli zewnętrznej i wewnętrznej postawy adoracji, uwielbiania i czci okazywanej Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, czy Matce Najświętszej, czy także czci okazywanej aniołom i świętym. I dlatego tak myślę, że powinniśmy to, drodzy Państwo, rozumieć. Taki jest duch Kościoła, że to wszystko wymaga precyzyjnego rozeznania. Dlaczego? Dlatego, że chyba kiedyś nadmieniliśmy sobie, ale to może jeszcze wyjdzie w innym kontekście, w rozważaniu tego traktatu, innych części tego traktatu. A mianowicie, Pani Anno i drodzy Państwo, i kłaniamy się też mamie Pani Ani i pozdrawiamy ją bardzo serdecznie. Więc chodzi o to, że zły duch potrafi wcielać się w różne postaci. I rozeznanie tego wszystkiego wymaga po prostu niesamowitej troskliwości, takiej świętej troskliwości, żeby czegoś, co jest nieprawdziwe, nie uznać za prawdę. A Kościół na szczęście w swojej dotychczasowej historii, a już mamy właśnie prawie 2000 lat, Kościół nigdy nie musiał czegokolwiek w tej materii czy w kwestii dogmatów odwoływać. I to jest dla nas bardzo cenne. A to, że trzeba pewne cierpienia wziąć na siebie, to myślę, że sama postawa Jezusa powinna nam dać tutaj definitywną odpowiedź, że warto cierpieć za Kościół, warto cierpieć za Boga, warto cierpieć za bliźnich, dlatego że cierpienie po upadku ma, pomimo też pewnego wymiaru negatywności, olbrzymie pokłady pozytywne w sobie. Bardzo dziękujemy.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Wszechdziewica.
Teraz i zawsze.
Z ogromną rewerencją do księdza profesora, w takim niezwykłym dniu dzisiaj, no naprawdę historycznym, i ojca Grzegorza, kochanego przyjaciela, serdecznie pozdrawia i włącza się Krzysztof z Rzymu. Księże profesorze, no tak słuchałem, starałem się dosyć uważnie słuchać tą pierwszą część, którą ksiądz profesor tam w tej 18:15. I tak mi się jakoś przypomniało dzisiaj taki dziwny ten amarcord, mi ricordo bene. Pamiętam, kiedyś wracałem w Jerozolimie późną nocą, tak cicho było, do moich benedyktynów tam na Monte Sion, i nagle widzę, że idzie taki robusto, taki potężny dominikanin, a nie wiedziałem, że to był ten cudowny, wspaniały ojciec Lagrange. I z takiej krótkiej rozmowy z nim pozostało mi na całe życie z tym, co się chciałem podzielić z księdzem profesorem. On mi wtedy powiedział, nie wiem jak to w ogóle ta rozmowa wtedy wyszła, że justycja, sprawiedliwość to jest też misericordia, że to jest też miłosierdzie Boże. Ksiądz profesor, ja już nie muszę nic mówić, bo mi zabraknie pewnego tchu przed księdzem profesorem, ale ten wspaniały teolog, egzegeta, który przechodzi do historii, powiedział coś tak szalenie bardzo ważnego. Natomiast ja bym tylko chciał tak krótko jednak w tym kontekście tej cudownej dzisiaj katechezy, którą ksiądz profesor powiedział, dać takie świadectwo, że kiedy jako młody człowiek otrzymałem sakrament małżeństwa od Karola Wojtyły, który był kardynałem, i takie mieszkanie objąłem wtedy w Krakowie, za ścianą była osoba, która 40 lat, zdawało się, ja mówiłem do mojej żony, słuchaj Moniczko, to jest niemożliwe, już nie będziemy się modlili, bo tam tylko i wyłącznie alkohol, prostytucja i z tego nic nie będzie. I proszę sobie wyobrazić, że przyszedł taki moment, że powiedziała mi pani doktor z Makowa Podhalańskiego, że cały czas utrzymuje ją w takim stanie, powiedzmy, pewnej reanimacji. Ja wróciłem z Rzymu i ta moja Ryszarda jakby czekała na mnie, i ja jako szafarz tutaj na Półwyspie Apenińskim, ale w kraju nie, jeszcze zdążyłem jej przynieść kapelusz, dać jej komunię świętą, i ona umiera właśnie w dzień Matki Bożej Szkapleżnej, i wtedy powiedziałem Jezu confido in te, Panie Jezusie, naprawdę teraz zrozumiałem, co to znaczy Twoje niezgłębione miłosierdzie. I dlatego się bardzo cieszę, że na tej właśnie beatyfikacji księdza Sopoczki Michała byłem z moim kochanym przyjacielem kardynałem Angelo Amato Salezjaninem, ja jestem wychowankiem salezjańskim, i że ksiądz profesor taki ważny temat podjął, bo to wszystko, co się nam dzieje naokoło, to gdybyśmy nawet dół wygadali, to by z tego nic nie wyszło, gdybyśmy nie zrozumieli, co to znaczy właśnie misericordia divina i to, że my mówimy Jezu confido in te, czyli
bardzo, Panie bardzo Jezu, dziękuję, Panie Krzysztofie. Szczęść Boże dla Pana.
Emocjonalny byłem w tej rozmowie, ale proszę łaskawie księdza profesora i ojca Grzegorza, o którego mamie zawsze pamiętam, o błogosławieństwo
kapłańskie. Bardzo, bardzo dziękujemy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I pozdrawiamy bardzo serdecznie Pana Krzysztofa i najbliższych w rodzinie i dziękujemy za miłe słowa i za to doświadczenie z ojcem, z wielkim ojcem Lagrange, a tym bardziej w tym świętym miejscu na górze Syjon. I tutaj rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy sobie, u Pana Boga tylko ta justycja, czyli sprawiedliwość i misericordia, czyli miłosierdzie Boże, jest absolutnie tym samym. W Panu Bogu. Dlatego, że w Panu Bogu nie ma żadnych różnic. Tak jak w Panu Bogu nie ma realnej różnicy pomiędzy rozumem boskim a wolną wolą Boga i nie ma różnicy między prawdą a miłością, a sprawiedliwością i tak dalej. Wszystkie doskonałości stanowią jedność, absolutną jedność i absolutną tożsamość, ale właśnie w nich wydobywamy, pokazujemy właśnie, jak Bóg działa, co jest w Panu Bogu, jaka jest ta głębia nieskończona i odwieczna boskiego ducha, że właśnie Pan Bóg działa z nieskończonego miłosierdzia i temu służył taki też wielowiekowy namysł nad miłosierdziem, bo i u ojców Kościoła, i u wielkich teologów, myślicieli chrześcijańskich ta problematyka miłosierdzia powracała, ale ona dzięki objawieniom najpierw Najświętszego Serca Jezusowego, między innymi świętej siostrze Małgorzacie Alacoque, tej świętej Gertrudzie z Helfty, proszę sobie wyobrazić, że ona uzyskała prawie wszystkie zawołania z litanii ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, też wielka tajemnica mistyczna tej świętej Gertrudy z Helfty, i później przyszły te objawienia dla siostry Faustyny, a jeszcze w międzyczasie pamiętamy objawienia Matki Bożej w Fatimie i to wszystko się łączy w jeden ciąg i w Lourdes były objawienia Matki Bożej, więc tak, natomiast u nas, drodzy Państwo, my w każdym człowieku i właśnie u każdego anioła, ponieważ czym innym jest, u nas są realne różnice w naszej bytowości. My jesteśmy skomponowanymi, czyli złożonymi z ducha i z ciała, gdy chodzi o człowieka. I tak samo w duchu, czym innym jest na przykład to, że pomyślę, że myślę, a czym innym jest owoc naszego myślenia, na przykład pojęcie, czy sąd, czy wniosek i tak dalej. I tak samo jest w wolnej woli. Proszę zobaczyć, czym innym jest nasza wolna wola, a czym innym jest to, że na przykład powiem teraz oto temu człowiekowi, którego spotykam, miłuję go, a czym innym jest jeszcze stała postawa miłowania. To są rzeczy różne. I dlatego w naszym ludzkim rozumieniu my musimy się uczyć i sprawiedliwości, ale powinniśmy się uczyć także miłosiernej miłości, czyli nie tylko takiej miłości, która powiedzmy odpłaca dobro dobrem, czy sprawiedliwość sprawiedliwością, czy życzliwość życzliwością, czy przyjaźń przyjaźnią, ale misericordia, czyli miłosierdzie, miłość miłosierna, ma to do siebie, że nawet jeżeli człowiek doświadczy nieprzyjaźni, nieżyczliwości, zła, nawet grzechu, to taki człowiek miłosierny odpłaca tym swoim nieprzyjaciołom, odpłaca dobrocią, życzliwością, sprawiedliwością. I to się nazywa postawą miłosierdzia, że drugi człowiek nie zasłużył na sprawiedliwość, a my mu odpłacamy sprawiedliwością. I to właściwie, jeżeli coś takiego się dokonuje, to już mamy z postawą miłosierdzia do czynienia. Drugi człowiek nie zasłużył na życzliwość, ale ponieważ jest człowiekiem, my go traktujemy życzliwie. I to jest to miłosierdzie i to nawrócenie tej pani. Panie Krzysztofie, też piękny czyn, wspaniały, gratulujemy i dziękujemy za umocnienie nas, żeby czynić dobro. Nawet wobec tych tak zwanych ostatnich. Ale panie Krzysztofie i drodzy państwo, na tym polega ta miłość miłosierna, że ona do końca ufa. Ona do końca ufa, że można tę duszę zdobyć dla Boga. I wydaje mi się, że to jest to taki bardzo głęboki rys miłosierdzia. Że tak jak Pan Bóg, On oczywiście wie, On ma doskonałą wiedzę, czy człowiek w swojej wolności powie Mu, chcę Ciebie, Boże, miłować, chcę do Ciebie dotrzeć i chcę z Tobą wiecznie mieszkać, wie doskonale. Ale w przypadku naszym, ludzi, my nie wiemy i dlatego nie powinniśmy, drodzy Państwo, nikogo, ale to nikogo przekreślać, i tylko właśnie ufać, że jest możliwe jego nawrócenie, że jest możliwe zdobycie jego duszy dla Boga, że jest możliwe uświęcenie tego człowieka miłosierdziem Bożym. I jego powinniśmy w tego typu przypadkach przywoływać i panu Krzysztofowi, i drogim państwu, jeżeli wolno mi niejako powtórzyć taką radę, z którą się dzielę. Jeżeli słyszymy o tym, że w sąsiedztwie czy gdziekolwiek jest jakiś człowiek potrzebujący miłosierdzia, który sobie jakoś nie daje rady, to, drodzy państwo, nie można dać lepszej rady, jak błogosławić tego człowieka. Kiedy go zobaczymy, kiedy nam przyjdzie na zmysł wewnętrzny, duchowy czy zewnętrzny, to po prostu, żebyśmy błogosławili. Czyli naszym błogosławieństwem wtedy torujemy temu człowiekowi drogi do Boga, nawet jeżeli sami doznamy pewnych krzywd. Bardzo dziękujemy jeszcze raz, panie Krzysztofie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie posłany Jezus Chrystus, moja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Małgorzata z Pomorza. Witam serdecznie ojca prowadzącego oraz księdza profesora prawdziwie Bożego Kapłana, który wykorzystuje swoją głęboką wiedzę dla pogłębienia naszej wiary. Ja mam właśnie takie pytanie w związku z tym, że wielokrotnie ksiądz profesor nawiązywał do świętej, także też była wzmianka o objawieniach prywatnych. Czy może księdzu profesorowi wiadomo jest, czy może ukazało się, powiedzmy, jakieś takie opracowanie zbiorcze, które by zawierało właśnie, było jakimś takim, powiedzmy, zbiorem faktów związanych z koniecznym do uznania podstaw do beatyfikacji z kolonizacji właśnie nadzwyczajnych, powiedzmy, zastawieństwem poszczególnych świętych uzdrowień. Bo jak wiemy, Pan Jezus, tą mocnicy Jana Chrzciciela, właśnie podkreślił, że głusi odzyskują słuch, niewidomi wzrok. I to miało być dla niego umocnieniem. I wydaje mi się, że właśnie jakieś takie szerokie opracowanie, nie wiem, może ono istnieje, ja się z tym nie spotkałam, właśnie tych nadzwyczajnych łask, uzdrowień, zastępstwem świętych czy błogosławionych, to mogło być jakimś umocnieniem we wierze. Ponadto jeszcze też jakimś, moim, powiedzmy sobie, jakimś takim niedosytem jest fakt, że jeżeli niejednokrotnie nawiązujemy do, powiedzmy, fragmentów hagiografii świętych, to zwykle kładziemy akcent na to, jaki doznawali cierpień. Natomiast jeżeli głębiej się wczytać w hagiografię, co niestety, że tak powiem, wielu z nas nie ma na to, nie może, czas nie pozwala, może jeszcze jakieś inne okoliczności, to jeżeli się właśnie wgłębić, to spotykamy się z tym, że ludzie, którzy tak blisko Pana Boga byli, no mistycy, przeżywali ogromną radość, taką zupełnie przeciwnemu człowiekowi jakby no nieznaną i trudną do wyobrażenia, jakby powiedzmy sobie, że jedną nogą byli w niebie, jakieś niesamowite właśnie doznania, które uczestniały ciało i dusza. I właściwie to by nas jakoś może bardziej pociągało w dążeniu do świętości, bo te cierpienia, które kładziemy ten mogą czasem szczególnie młodych ludzi przerażać. O tym właśnie, o tych nadzwyczajnych, mistycznych przeżyciach chyba się mało o tym wzmiankuje. To tyle z mojej strony. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam.
Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy Pani Małgorzacie za też cenne uzupełnienia, a mianowicie rzeczywiście, że trudno tych łask, które otrzymał Kościół i ludzkość na przestrzeni wieków za pośrednictwem tych świątobliwych ludzi, a później ogłoszonych świętych w niebie, to jest po prostu morze łask, faktycznie. I rzeczywiście to tylko my mamy częściowy dostęp do tych kwestii. Natomiast i dlatego nie znam jakiegoś takiego właśnie dzieła czy wielu dzieł. Oczywiście, że w tych opisach o świętych, na przykład wydawnictwo Sióstr Loretanek ma taką serię o świętych. Pięknie też polecam, piękne opisy i tam są właśnie częściowo te łaski doznane za ich pośrednictwem opisane. To jest coś nieprawdopodobnego, jakie to są wspaniałe i budujące lektury, które można czytać tym przysłowiowym jednym tchem. Jeżeli chodzi o te cudowne uzdrowienia, I tutaj pani Małgorzata nadmieniła ten fragment pisma wtedy, kiedy święty Jan Chrzciciel został uwięziony jako poprzednik Mesjasza, to właśnie on, gdy usłyszał to słowo pisma, które też studiował, on właśnie o tych cudach Jezusa z Nazaretu, to on był pewny, że to jest właśnie ten mistrz, ten Mesjasz, któremu on przygotowuje właśnie drogę i któremu on nie jest godzien rozwiązać rzymy koło sandałów, a przecież tak jak Pan Jezus sam o Janie Chrzcicielu powiedział, że w Królestwie Niebieskim nie ma większego człowieka od z narodzonych z niewiast, od świętego Jana Chrzciciela. Tak, także tutaj chodziło tylko o umocnienie świętego Jana Chrzciciela w tej pewności, że rzeczywiście Jezus jest Mesjaszem. I faktycznie, że ja też podzielam tę uwagę pani Małgorzaty, że jeżeli są opisy hagiograficzne, to nierzadko one dotykają tych cierpień w życiu świętych, a faktycznie ta olbrzymia radość świętych, czy też po prostu to nadmienienie i doświadczenie ich osobiste doświadczenie Boga jest ogromne. I tutaj też uważam, że Pan Bóg tylko dlatego dopuszcza to cierpienie świętych, żeby w nich, właśnie w ich życiu ukazać właśnie swoją wszechmoc, swoją świętość, swoją wielkość i to wszystko, co Pan Bóg czyni dla całej ludzkości i Kościoła Świętego. I dlatego też właśnie ważnym jest, żeby rzeczywiście na to zwrócić uwagę. I czasami się dziwimy, że dlaczego Pan Bóg na przykład nie zadziała w inny sposób, żebyśmy byli spokojni, żebyśmy byli spełnieni i tak dalej. Ale to wtedy my w tej pedagogii Bożej moglibyśmy nie doceniać tej ingerencji Pana Boga. A jeżeli będziemy konfrontowani nawet z trudnymi czy bardzo trudnymi, przekraczającymi ludzkie możliwości i ludzką wytrzymałość sytuacjami, i wtedy, kiedy wyjdziemy z nich zwycięsko, to my będziemy mieć pewność wiary i rozumu, że w tym efekcie, czyli w tym dziele, głównie zadziałał Pan Bóg, a ja mu, czy drugi człowiek, staraliśmy się dopomagać i współpracować w tym dziele, ale Bożym. I tak samo właśnie można opowiedzieć o telewizji Trwam, że ponieważ to jest dzieło Boże, to ono dlatego ma przeżywać dzisiaj taki sukces i wierzymy, że będzie teraz z pomocą tych nowych środków technicznych pełnić po prostu tę cudowną, ale nierzadko dla nas taką trudną do zrozumienia wolę Bożą, ale to nie jest ten punkt, żebyśmy my Pana Boga zrozumieli, bo my Go ostatecznie zrozumiemy, ale chodzi o to, żebyśmy my pełnili Jego wolę. I wystarczy, że Pan Bóg rozumie, o co Mu chodzi, a my, naszym słodkim zadaniem jest po prostu w tym dziele Bożym współpracować.
Księże profesorze, bardzo dziękuję. Chcemy się też wspólnie pomodlić dzisiaj wielkim dziele miłosierdzia Bożego, filozofia miłosierdzia Boga w myśli błogosławionego Michała Sopoćki, wielkiego świętego kapłana. Dzisiaj o odkupieniu, druga część. Ksiądz profesor pewnie planuje następne, trzecią, czwartą, tak?
I trzecia część, drodzy Państwo, tak, to już pragnę zapowiedzieć, będzie dotyczyć procesu Jezusa.
Jest to, co ksiądz profesor dzisiaj tak delikatnie napomknął w telewizji.
Bo myśmy teraz doszli właśnie do tego etapu pojmania Jezusa. I Jezus jest prowadzony teraz przez tę kohortę rzymską na czele z setnikiem i z tym podburzonym tłumem przez arcykapłanów i uczonych w piśmie. Ale, drodzy Państwo, ogromnie taką niezwykłą dramaturgię ma w sobie, w sensie nawet prawno-moralnym, proces Jezusa, czyli proces przeciwko Jezusowi. I to, co jest zdumiewające, czym się podzieliłem z ojcem Grzegorzem, a mianowicie zobaczycie Państwo, jak po prostu tragicznym jest ten proces w jego tych głównych etapach, I jak zasadniczo w swojej istocie stróże prawa mojżeszowego, czyli Sanhedryn, złamali to prawo mojżeszowe. Prawo mojżeszowe. To jest coś zdumiewającego, ale to podczas następnego spotkania.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo miło było gościć. Myślę, że wielu naszych słuchaczy również i widzów ucieszyło się tym, że mogli usłyszeć księdza profesora, zobaczyć.
To ja bardzo serdecznie dziękuję i naprawdę jestem wdzięczny za to, że możemy o tych wielkich sprawach miłosierdzia rozprawiać w takim wspaniałym duchu i z pomocą tutaj wszystkich Państwa w Radio Maryja i w telewizji Trwam. I niech miłosierny Pan Jezus błogosławi te wielkie dzieła, także nasz dziennik, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, i wszystkie dzieła, i cały Kościół w naszej ojczyźnie, Polsce, i całą Rzeczpospolitą Polską, i wszystkich jej mieszkańców. Niech Bóg błogosławi wszystkich Państw.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.